Okej, witam Was gorąco. Robi się tutaj w zakościelu fajna pogoda, a Wy musicie siedzieć na wykładach ze mną. Bardzo Wam współczuję. Postaram się też jakoś, jak będę umiał towarzyszyć Wam w tym cierpieniu. Więc dzisiaj chciałbym zacząć od czegoś, co dla mnie ma bardzo duże znaczenie w ostatnim okresie. Bóg bardzo mocno dotyka mnie w kwestii listu do Efezjan i chciałbym dziś w dwóch sesjach poruszyć rzeczy, które znajdują się w liście do Efezjan. I są to specyficzne teksty zawarte w owym liście. Chodzi mi o dwie modlitwy. Modlitwę z pierwszego rozdziału i modlitwę z trzeciego rozdziału apostoła Pawła. Chciałbym, zanim dojdę do punktu, w którym mówić będę o treści tych fragmentów słowa, chciałbym powiedzieć parę słów na temat Efezu i na temat początków Kościoła w Efezie. Początek Kościoła w Efezie możemy zauważyć w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Biblia mówi, że Paweł spotkał tam pewnych uczniów Jana. Głosił im Ewangelię, wyjaśnił dalsze szczegóły, ochrzcił ich w wodzie, położył na nich ręce, ci zaczęli modlić się innymi językami, prorokować. Zaczęło się dziać coś znaczącego. Apostoł Paweł w Efezie zaczął głosić w szkole Tyranosa. Rzeczą dosyć powszechną w tamtym okresie było to, że różni mówcy, różni nauczyciele zakładali swoje szkoły. Jeśli te szkoły zyskiwały jakiś prestiż, to wtedy można było zadbać i o budynek, i o to, że wielu ludzi osiedli się w danym mieście specjalnie po to, by móc korzystać z tejże szkoły. Paweł, tak się domyślam, wynajmował klasę w szkole. No, tamte szkoły były trochę inaczej skonstruowane niż PRL-owskie tysiąclatki u nas, ale w Efezie Paweł zaczął głosić w sposób, który był naznaczony potężną ilością demonstracji Bożej mocy. Biblia mówi, że nieustannie w trakcie tego okresu działy się niezwykłe znaki i cuda. W tymże czasie często bywało tak, że zanoszono do ludzi skrawki materiału, które dotknęły ciała Pawła i gdziekolwiek zostało to zaniesione, ludzie bywali uzdrowieni, uwalniani od demonów. Myślę, że dla apostoła Pawła Efes był miejscem szczególnym. Był miejscem, w którym oglądał, jak Boże Królestwo w mocy przychodzi, jak Boże Królestwo manifestuje się w potężny sposób. Ja myślę, że Efes mógł być takim miejscem, w którym Paweł mógł chcieć zostać. Biblia też w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich opisuje sytuację, w której Paweł żegna się ze starszymi, których ustanowił w Efezie. I są to bardzo poruszające i wzruszające momenty. Paweł wychował tam wielu liderów. Paweł był człowiekiem tak bardzo związanym z tym zborem, myślę, że jak z żadnym innym. Sam Efes był niesamowicie doinwestowany. W Efezie głosili najwięksi z pierwszych chrześcijan. W Efezie dużą ilość czasu na początku istnienia tego kościoła spędził Paweł, a lata później, wiele lat swego życia spędził tam Jan, apostoł, razem z Marią, Matką Jezusa, którą opiekował się. Tam też ona zmarła i została pochowana. Efes był miejscem, w którym Kościół odnosił niewyobrażalny sukces. Tam miały miejsce masowe nawrócenia i ogromna część mieszkańców Efezu plus przyległości nawróciła się do Boga w dość szybkim czasie. Myślę, że Efes był jednym z najmocniejszych kościołów tamtych czasów. Kiedy patrzymy na Księgę Apokalipsy, gdzie Jezus w drugim, trzecim rozdziale Księgi Apokalipsy dyktuje siedem listów do siedmiu najważniejszych zborów, to zupełnie nie przypadkiem dzieje się tak, że pierwszy z tych listów jest skierowany do kościoła w Efezie. I zupełnie nie przypadkiem nie ma tam kościoła w Rzymie. A to tak na marginesie mówię. Więc kiedy Jezus dyktował listy do najważniejszych kościołów pod koniec pierwszego wieku, to na pierwszym miejscu ten list był skierowany do Efezu. Efez to naprawdę niezwykłe miasto w historii chrześcijaństwa. To niezwykłe miasto w Nowym Testamencie. Jeśli chcielibyśmy przestudiować coś więcej na temat Efezu w oparciu o sam Nowy Testament, to znaleźlibyśmy tam wiele bardzo ciekawych informacji, które można by było zebrać razem i je przeanalizować. Apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, pisze do ludzi, których bardzo dobrze znał. To, co jest ciekawe, o liście do Efezjan można powiedzieć, że jest to list najbardziej treściwy pomimo swojej niewielkiej objętości. Jeśli ktoś chciałby w oparciu o jeden list apostoła Pawła zobaczyć, w co tak naprawdę Paweł wierzył, to list do Efezjan jest jednym z najlepszych tekstów, które moglibyśmy przeanalizować. Wiele lat temu wcześniejsze pokolenia wierzących często zadawały swoim młodym takie zadanie, by ci nauczyli się listu do Efezjan na pamięć. Ja szczerze mówiąc trochę żałuję, że tego wtedy nie zrobiłem, jako dużo młodszy człowiek, ale list do Efezjan jest jednym z tekstów Nowego Testamentu, który najczęściej czytałem i w oparciu o list do Efezjan można głosić cały rok, tak naprawdę całe lata. Jest on naprawdę niesamowicie treściwy. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie apostoł Paweł zostawił swoje serce w Efezie. Najprawdopodobniej apostoł Paweł był tak mocno związany z Efezjanami i tak dobrze również ich znał, że nie bawił się w to, by nadmiernie wyjaśniać różne rzeczy. List do Efezjan zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później robi się ciekawiej. Już w trzecim wersecie Paweł mówi o tym, że w Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim możliwym duchowym błogosławieństwem niebios. Chwilę później mówi o tym, że zasiadamy wraz z Chrystusem na wyżynach niebieskich i prawdę mówiąc, są to rzeczy dosyć mocno niezrozumiałe dla ludzi, którzy je czytają pierwszy raz i pierwszy raz stykają się z tego typu stwierdzeniami. Ale myślę, że apostoł Paweł odwoływał się i przypominał Efezjanom wszystko to, czego ich nauczał wcześniej i dlatego też rzeczy bardzo głębokie i bardzo ważne zostały przypomniane w krótkich, zwięzłych zdaniach, dlatego że Paweł wiedział, do kogo to mówi, wiedział, do kogo to pisze. Myślę, że mogę całkiem śmiało powiedzieć, że Paweł pisząc do Efezjan pisał do kościoła, który miał dla niego gigantyczne znaczenie, do ludzi, których niesamowicie kochał, do ludzi, którym chciał przekazać to, co było w jego sercu, chciał podzielić się z nimi w taki ojcowski sposób, chcąc przekazać im to, co ma najlepsze. I faktycznie jest to do odkrycia w liście do Efezjan. Mam nadzieję, że po tym, co mówię we wstępie do tej części, wszyscy zechcemy ten list przeczytać raz jeszcze i przyjrzeć się jemu pod tym kątem. Ale chciałbym dotknąć tych dwóch tekstów, w których znajdują się modlitwy apostoła Pawła odnoszące się do owych Efezjan. Myślę, że również to przez wieki obejmuje i nas. I myślę, że dobrze będzie, jeśli spojrzymy to, na to w ten sposób. Apostoł Paweł chciał podzielić się z tymi ludźmi czymś najważniejszym i najgłębszym. Chciał oddać im swoje serce, chciał oddać im swoje życie, chciał podzielić się z nimi swoimi tajemnicami duchowymi, chciał przekazać im to, co jest najważniejsze. I kiedy modlił się, też było to widoczne. I myślę, że też my spójrzmy na to, jak gdyby nas to obejmowało, więc dzisiaj bądźmy wszyscy Efezjanami, skoro już czytamy cudze listy, to pójdźmy dalej. Pozwolę sobie też na lekkie skomentowanie przyległości do owej modlitwy, więc zaczniemy pierwszy rozdział i 15 werset, takie słowa. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Więc najpierw może ten wstęp do modlitwy. Paweł mówi, usłyszałem o wierze waszej. Chciałbym się nad tym chwilę zatrzymać. Nie wiem, czy dla wszystkich będzie to zrozumiałe sformułowanie, ale problem polega na tym, że kościoły często są wypełnione niewierzącymi wierzącymi. Jesteśmy zadeklarowani jako wierzący. Tak deklaracja może brzmieć: w 97 roku na ewangelizacji podniosłem rękę, wyszłem do przodu i oddałem życie Chrystusowi, odmawiając modlitwę grzesznika, a już 4 miesiące później zostałem ochrzczony w wodzie i od tego czasu należę tu do zboru. No dobrze. A to, że jesteśmy częścią jakiegoś wyznania, to, że jesteśmy częścią jakiegoś zboru, to, że kiedyś się nawróciliśmy, to w ogóle nie znaczy, że jesteśmy wierzący. W Biblii jest napisane, badajcie siebie samych, czy trwacie w wierze. Pamiętam okres, kiedy mogłem odbić się od ziemi i zrobić salto. To naprawdę część mojego przeżycia. Jak myślicie, jakby to wyszło mi dzisiaj? Niektórzy pamiętają to, że kiedyś w życiu zrobili salto, ale to wcale nie znaczy, że dzisiaj je robisz. I myślę, że bardzo często wierzący mają wiarę zadeklarowaną, ale gdyby zaczęli sobie zadawać pytanie, co z mojej wiary wynika? Jaki rodzi się z tego owoc? Co czynię przez wiarę? Wiara jest ci potrzebna do tego, by coś czynić. Wiara jest aktywnym czynnikiem w twoim życiu. Więc jeśli twoja wiara niczego nie robi, to masz wiarę zadeklarowaną, a nie wiarę rzeczywistą. Apostoł Paweł mówi, usłyszałem o wierze waszej. On nie mówi, usłyszałem, że wiernie przychodzicie na spotkania. On mówi, usłyszałem o waszej wierze. O tym, że z waszej wiary coś wynika, że pozostawiłem Efes pełen ludzi, którzy wzrastają w wierze, którzy doświadczają więcej Bożej mocy, Bożej obecności, mają większy wpływ. Rzeczywiście Efes został bardzo mocno przemieniony przez wiarę wczesnego Kościoła. Efes był centrum kultu bałwochwalczego. To była taka pogańska Częstochowa, nazwijmy to. I w trakcie, kiedy jeszcze żyli pierwsi chrześcijanie, Efes został przekształcony, świątynia Artemidy Efeskiej została zniszczona. Pogańscy kapłani uciekali stamtąd w popłochu. To było miasto zdobyte dla Chrystusa. Tam naprawdę coś wydarzyło się przełomowego. Ale nie stałoby się to, gdyby ci ludzie nie mieli naprawdę głęboko zasianej wiary w swoich wnętrzach i gdyby nie podążali za tym. Człowiek, który wierzy, to człowiek, który jest zdolny do tego, by być osobą widzącą w swoim życiu coś większego niż własne życie. Dzisiaj wielu ludzi nawraca się, dlatego że upatrują w tym pomocy dla swoich problemów egzystencjonalnych. Zdarza się, że człowiek nawraca się i mówi, tylko to trzyma mnie z dala od alkoholu. Jeśli chrześcijaństwo przydało ci się tylko i wyłącznie do tego, by trzymać cię z dala od alkoholu, to w ogóle nie zrozumiałeś, czym ono jest. Wyzwolenie to dopiero początek. Bóg nas wyzwala do tego, byśmy zaczęli prawdziwe życie w Chrystusie, a nie do tego, żebyśmy nie kontynuowali swoich tylko złych zwyczajów z przeszłości. Niektórzy mogą powiedzieć, gdybyśmy nie zaczęli chodzić do kościoła, nasze małżeństwo by się rozpadło, gdyby nie to, gdyby nie tamto. Ale prawda jest taka, że jeśli jesteśmy w Chrystusie, to bycie w Nim, bycie razem z Nim daje nam coś znacznie więcej niż rozwiązanie naszych ziemskich problemów. Gdyby ograniczało się to tylko do rozwiązywania naszych ziemskich problemów, to musielibyśmy uznać, że to wszystko, co jest napisane w Nowym Testamencie, jest napisane na wyrost, jest jakoś spuchnięte jakąś dziwaczną nadbudową, która do niczego nie służy. Podczas gdy jesteśmy powołani do tego, by być reprezentantami Bożego Królestwa na ziemi, by działać w imieniu Jezusa, czyli by robić to, co zrobiłby On, gdyby tutaj był. Do tego jesteśmy powołani. To, że mamy robić coś w imieniu Jezusa, to nie znaczy, że kiedy coś zrobimy, czy powiemy, to na koniec mamy użyć magicznej formułki pod tytułem w imieniu Jezusa. Często tak to jest używane. Jeśli Jezus mówi, że mamy coś robić w Jego imieniu, to mówi innymi słowy, róbcie to z mojego upoważnienia. Róbcie to w moim imieniu, w moje miejsce. Róbcie to dlatego, że wy jesteście w tym miejscu, a ja was tam posłałem. Więc jeśli robisz coś w imieniu Jezusa, naprawdę musisz być pewien, że jest to Bożą wolą i naprawdę właściciel tego imienia jest z tobą w tym. Apostoł Paweł dziękuje Bogu za wiarę, o której usłyszał. Za wiarę, która była prawdziwa, była autentyczna, za wiarę, która zmieniała świat w tamtym miejscu, zmieniała rzeczywistość Efezu. Tam działy się niezwykłe, niesamowite rzeczy, które miały wpływ na wielu. I apostoł Paweł pisze o kolejnej rzeczy. Te dwie rzeczy bardzo mocno go ucieszyły, kiedy o nich usłyszał. Usłyszałem o waszej rzeczywistej wierze i usłyszałem o miłości do wszystkich świętych. Myślę, że wbrew pozorom jest to rzecz, której zwykle najbardziej brakuje w Kościele. To są dwie rzeczy, które bardzo często jako wierzący ludzie deklarujemy. Deklarujemy wiarę, z której często nic nie wynika, i deklarujemy miłość, która najczęściej istnieje tylko w deklaracji. Chciałbym powiedzieć coś na temat miłości. Miłość jest wtedy, gdy decydujesz się na to, by potraktować wszystkich swoich współbraci, wszystkie swoje siostry, wszystkich świętych, jako osoby, które są częścią jednego organizmu. Nigdy nie będę przeciwko nikomu knuł, nigdy nie będę przeciwko nikomu działał, nigdy nie będę z nikim konkurował, nie będę rywalizował. Jesteśmy jedną drużyną, która jest skoncentrowana na osiągnięciu jednego celu. Wszyscy siebie nawzajem będziemy wspierać. Jeśli jest we mnie cokolwiek, co rodziłoby w moim wnętrzu niechęć, osąd, pogardę czy dystans do kogokolwiek, to znaczy, że muszę wyplenić te zło ze swego wnętrza, bo to zło będzie utrudniało mi trwanie w prawdziwej miłości. Nie mogę być kimś, kto chce budować siebie kosztem kogoś innego. Jeśli coś takiego się dzieje, to znaczy, że nie żyjesz w miłości. To znaczy, że nie masz postaw chrześcijańskich. Wielu ludzi w najróżniejszych kościołach usiłuje pnąć się do góry, używając wszelkich metod biznesowych, wszelkich metod tego świata, używając różnych rozgrywek politycznych. Sam nieraz byłem obiektem różnego rodzaju knowań i podstępów i zwykle patrzyłem z wielkim współczuciem na ludzi, kiedy zaczynałem rozumieć ich motywy. To jest straszne. To jest straszne chcieć budować Boże Królestwo diabelskimi metodami. Ale niestety takich ludzi jest dużo. Tam, gdzie nie ma miłości, tam jest pozycja, tam jest rządza, tam jest chęć pokazania, kto tu jest naprawdę najważniejszy. I nie chodzi o Jezusa. Więc apostoł Paweł mówi, że on bardzo się ucieszył, kiedy usłyszał o miłości, którą Efezjanie mają względem siebie. On usłyszał o tym, że ci ludzie naprawdę są na siebie otwarci, są sobie oddani, wspierają siebie. Biblia mówi, że silni powinni nosić brzemiona słabych. To, jaką rzeczywistość możemy dzisiaj nieraz zobaczyć też w kontekście ewangelikalnych wspólnot, to sytuacje, w których gdy ktoś przeżywa problem i kryzys, to jedna osoba patrzy i mówi, no wiedziałem, że z nim coś jest nie tak. Druga, no obserwujmy. Trzecia, wiesz, a ja to mam takie przekonanie, i zaczyna wyrażać swoje przekonania, a ta, która usłyszała o tych przekonaniach, mówi, a ja to się dowiedziałam od tamtej osoby, że w życiu tej osoby jest tak, a tak, to już nie są tylko przekonania i domysły, tylko już fakty. A następna osoba już będzie naocznym świadkiem. Więc problem tkwi w tym, że często zraniona osoba musi uciekać przed swoimi współbraćmi i siostrami, dlatego że szybciej doczeka się takich motywów jak na farmie indyków, które gdy zobaczą, że z jakimś indykiem jest coś nie tak, to wszystkie czują się zobowiązane zadziobać tego, który odstaje. Niestety, ale to jest często rzeczywistość też wewnątrz wspólnot. Biblia mówi o tym, że powinniśmy trwać w prawdziwej miłości. Twoja miłość nigdy nie zostanie tak bardzo sprawdzona, jak poprzez to, w jaki sposób będziesz zachowywać się w stosunku do tych, którzy pobłądzili, do tych, którzy nagrzeszyli, do tych, którzy potrzebują wsparcia, do tych, którym noga się powinęła i są rozbitkami. Łatwo jest osądzić kogoś, kto się przewrócił. Ale Boże serce jest z tym, który pochyla się nad nim, by go podnieść. I to jest różnica. Jezus, kiedy opowiadał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, użył specjalnie pewnych przykładów, które miały zaszokować i wstrząsnąć światopoglądem ludzi, którzy tego słuchali. Oni nienawidzili, gardzili, brzydzili się Samarytanami. Dla nich to byli gorsi od pogan. Jezus, opowiadając o miłosiernym Samarytanie, opisuje sytuację, w której ów Samarytanin pomaga człowiekowi. Każdy, kto wyobraził sobie tą historię, każdy, kto wyobraził sobie, że byłby pobity, ograbiony, leżał przy drodze i nie miałby siły wstać i miałby konać w upale, oni wiedzą, że przyjęliby pomoc wtedy od każdego dobrego, pobożnego Żyda. Ale pobożni Żydzi przechodzą obok i nic sobie z tego nie robią. Mówi, ale pochyla się nad nim pewien Samarytanin. Podnosi go. Wsadza na swego osła. Opatruje jego rany. Opłaca czas jego pobytu w miejscu, w którym ma wydobrzeć. I mówi, kiedy załatwię swoje sprawy, przyjdę, żeby sprawdzić, co z nim się dzieje. Każdy człowiek chciałby być obiektem troski w momencie, kiedy tego potrzebuje. Problem polega na tym, że kiedy mamy do czynienia z innymi, którzy właśnie potrzebują być obiektem troski, to tak łatwo jest to ominąć. To nie jest moja sprawa. Widać, sobie zasłużą na to. Różne myśli się w nas budzą. Ale ja kiedy zastanawiam się nad tym, co apostoł Paweł miał na myśli, kiedy wyraził swoją wdzięczność, a ja powiem tak szczerze, ja nie wierzę, że na apostole Pawle można było zrobić wrażenie jakimiś kosmetycznymi zabiegami. Na nim nie zrobiłoby wrażenia byle co. To nie był gość, który po chłoście czy po ukamienowaniu wstaje i mówi, rzucam tą robotę, kto chce moje apostolstwo. apostoł Paweł poniósł niewyobrażalne ofiary. Na nim puste deklaracje nie robiły wrażenia. I apostoł Paweł mówi: jestem wdzięczny. Bardzo się cieszę. Wy naprawdę wierzycie i wy naprawdę kochacie siebie nawzajem. Chcemy być częścią takiej wspólnoty. Ja wam nawet powiem, od kogo to zależy. Wskażę wam konkretną osobę, którą w razie potrzeby możecie kamienować. Wszyscy macie zainstalowane zdjęcie tej osoby w łazience. Przyjrzyjcie się dobrze. To właśnie od tejże postaci zależy to, jak będzie funkcjonował twój kościół. Jeśli masz jakieś pretensje, to stań przed zdjęciem i wykrzycz tej postaci wszystko, co trzeba. Niech się w końcu nawróci. Jeśli uda ci się zdobyć tą jedną osobę dla właściwych postaw, to wierz mi, że będą takie, które będą chciały się od tej osoby zarazić. Więc apostoł Paweł pisze do Efezjan i żeby już nie powtarzać całego tła tego wszystkiego, to myśląc o swoich drogich, duchowych dzieciach, naprawdę wyraża swoją ojcowską dumę. Wy naprawdę wierzycie i wy naprawdę kochacie siebie nawzajem. I zaczyna się tutaj jego modlitwa od 17 wersetu. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Ciekawe. Czego człowiek potrzebuje, by poznać Boga? Z pewnością musi pójść do seminarium. W pierwszych wiekach mieli bardzo dobre seminarium i dlatego wszyscy znali Boga. Nie chcę pogardzać żadną edukacją, sam bardzo chętnie czytam, uczę się i myślę, że jest coś do zrobienia w naszych umysłach, ale to nie da nam poznania Boga. Umysłem możemy poznać teologię, ale umysłem nie poznamy Boga. Umysłem możemy poznać jakieś informacje na Jego temat, ale nie Jego samego. Umysłem mogę się dowiedzieć, jakie szkła nosi Czarek. Umysłem mogę się dowiedzieć, jaki nosi numer buta, ale czy znajomość numeru jego buta daje mi poznanie Czarka, czy tylko poznanie jakichś informacji o nim? Żeby poznać Czarka, muszę poznać osobę. A jeśli poznaję informacje o tej osobie, to nawet mając codziennie przed swoją twarzą przez godzinę czy dwie zdjęcie jego wnętrza, czyli rentgen klatki piersiowej. Mogę patrzeć na to wszystko i to wcale nie da mi poznania Czarka. Mogę studiować te zdjęcie, nauczyć się go na pamięć, umieć je narysować wybudzony w środku nocy. Ale czy to powoduje, że lepiej siebie znamy? Nie. I bardzo często wiedza o Bogu przez ludzi jest mylona z poznaniem Boga. Jedną rzeczą jest coś wiedzieć na ten temat i nie ma nic złego w wiedzeniu czegoś o Biblii, o Bogu, o teologii. Tylko owa wiedza nigdy nie zastąpi nam poznania Boga. Poznanie Boga to poznanie osoby. To wejście w relację osobową. To wejście w rzeczywistość, w której jest możliwa wzajemność. I apostoł Paweł mówi, że jest to zupełnie niemożliwe bez nadprzyrodzonej interwencji ze strony Boga. Apostoł Paweł modli się o to, abyśmy otrzymali ducha mądrości i objawienia. Objawienie nie jest czymś naturalnym. Objawienie to nie jest sytuacja, w której wpadamy na genialną myśl. Wow, ale mam objawienie. Myślałem nad tym, myślałem i w końcu doszłem. Nie, to nie jest objawienie, to są wnioski. Objawienie to sytuacja, w której Boży Duch przybliża się do twojego wnętrza i coś jest przelane z jednego naczynia do drugiego. Boża obecność wypełnia cię razem ze wszystkim tym, co Bóg chce przekazać tobie, byś wiedział, byś rozumiał. Objawienie to doświadczenie Boga, a nie dowiedzenie się o Nim. Potrzebujemy, Jeśli chcemy poznać Boga, potrzebujemy mieć coś więcej niż informację. Potrzebujemy mieć osobiste zetknięcie, osobiste doświadczenie Boga. I apostoł Paweł modli się o to osobiste doświadczenie. On, myśląc o Efezjanach, których dobrze wyedukował, modli się o to, aby Boża obecność pojawiła się w ich życiu, tak aby każdy z nich miał swoje osobiste doświadczenie, osobiste poznanie Boga, osobiste dotknięcie, bez którego rzeczywisty rozwój jest niemożliwy. My nie szukamy więcej wiedzy. Czasami poszukiwanie większej ilości wiedzy może nam pomóc, dobrze jest, jeśli nam nie przeszkadza. Ale nigdy więcej wiedzy nie doprowadzi nas do większej bliskości z Bogiem. Większa bliskość z Bogiem rodzi się wtedy, kiedy stajesz się osobą aktywną, kiedy zaczynasz się modlić, kiedy zaczynasz wyczekiwać, kiedy zaczynasz uniżać się przed Bogiem, kiedy zaczynasz spędzać z Nim czas i kiedy stajesz się jednym wielkim głodem domagającym się wypełnienia z tej strony duchowego świata, gdzie Bóg może wychylić się z ponad wieczności i dotknąć Ciebie w szczególny sposób. Tego potrzebujemy ciągle na nowo. Jest napisane, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pod wpływem Ducha. Ty decydujesz, czy napijesz się wina. Nie, żebym był jakimś szczególnie potępiającym gościem. Myślę, że niektórzy ludzie nawet czasami powinni, ale to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że to ty podejmujesz decyzję. Tak samo jak podejmujesz decyzję, czy nalejesz sobie lampkę wina, tak samo możesz podjąć decyzję, czy dzisiaj będziesz napełniał się Duchem, czy dzisiaj spędzisz czas z Bogiem, czy dzisiaj otworzysz swoje wnętrze, czy dzisiaj zademonstrujesz swój głód i swoje pragnienie, by spotkać, by dotknąć Boga po raz kolejny. To my o tym decydujemy. Bądźmy pod wpływem Ducha. To jest coś, co jest naszą odpowiedzialnością. Możesz Ducha Bożego pomijać w swoim życiu, czyli zachowywać się tak, jakby go nie było. Albo możesz traktować go jak najmocniejszą, najważniejszą część rzeczywistości, której doświadczasz każdego dnia. Potrzebujemy wchodzić w Bożą obecność, żeby zacząć poznawać Boga takim, jakim jest. Apostoł Paweł pisze tutaj o właśnie potrzebie ducha mądrości, ducha objawienia. W 18 wersecie mamy takie słowa. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Więc Biblia mówi o tym, że tylko i wyłącznie objawienie daje nam możliwość zrozumienia naszego dziedzictwa. Tylko i wyłącznie objawienie daje nam dostęp do dziedzictwa. Możemy powiedzieć w taki sposób, że ja jestem chrześcijaninem, ja wiem, że w Chrystusie mam wszystko. No dobrze, to teraz mi pokaż, co z tego wszystkiego wynika. Nie masz ani jednego przykładu. Okej, to coś wiesz, ja zgodzę się z tym, co wiesz, tylko że to, co wiesz, powinno otworzyć ci drzwi do magazynu, w którym Bóg ma wszystko, cokolwiek jest ci potrzebne. A ty wiesz, że te drzwi istnieją. Ty wiesz, że masz klucz i ty ciągle jesteś po drugiej stronie owych drzwi. Objawienie jest czymś, co otwiera nam dostęp do wszelkich duchowych skarbów. Objawienie jest tym, co sprawia, że zaczynamy poznawać i doznawać swego dziedzictwa w praktyce. Wielu ludzi zmaga się przez wiele lat z jakimś wewnętrznym problemem, z którym nie mogą się uporać. Ktoś chowa się spaleniem, ktoś po cichu popija, ktoś jest uzależniony od pornografii, ktoś ma problemy ze swoim wybuchowym temperamentem i zdaje sobie sprawę z tego, że w domu zachowuje się w sposób, który gdyby wyszedł na jaw, to przekreślałoby go całkowicie. I często mamy dużo żalu nawet do samych siebie, chcemy to zmienić. Czasami czytamy jakieś książki, próbujemy w jakiś sposób wpłynąć na samych siebie na takim gruncie psychologicznym, próbujemy uporać się ze swoją zazdrością czy pogardą w stosunku do ludzi, czy z kompleksami niszczącymi nas samych. Odgrywamy rolę, zachowując się tak, jakby tego w ogóle nie było, kiedy jesteśmy w kontaktach z innymi ludźmi. Ale sami zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy zniewoleni przez coś, z czym walczyliśmy przez lata i cóż, po prostu nauczyliśmy się z tym żyć. Jednak w Chrystusie jest głębokie dziedzictwo. Początkiem tego dziedzictwa jest wolność. Żadne Boże dziecko nie zostało stworzone po to, by w jakiejkolwiek sferze swego życia być zniewolonym. Częścią naszego dziedzictwa jest absolutna wolność, możliwość uniesienia się ponad wszystko, co kiedykolwiek nas więziło. Wolność jest Twoim przeznaczeniem. Wolność jest zagwarantowana przez Chrystusa, jest darem, który został dla Ciebie wywalczony. Chrystus poszedł na krzyż po to, byś był osobą, która doświadczy pełnego przebaczenia i pełnego uwolnienia z każdego rodzaju zniewolenia. Nic niszczącego, nic zniewalającego nie powinno być w naszym życiu. Łatwiej jest zaakceptować doktrynę o tym, że zostaliśmy w Chrystusie doskonale uwolnieni, niż chodzić w doskonałej wolności, prawda? Ta doskonała wolność jest częścią tego dziedzictwa, jakie mamy w Chrystusie. Aby zacząć korzystać z tego dziedzictwa, nie potrzebujesz wiedzy o tym, że to dziedzictwo istnieje, ale potrzebujesz objawienia, które pomoże Ci w osobistej Twojej historii przenieść to, co jest prawdą, do Twojego rzeczywistego doświadczenia. Owa wolność istnieje. Nie musisz się zastanawiać, czy Bóg chce, abyś był wolny. Bóg już stworzył dla Ciebie wolność. To jest jak szata, która znajduje się w szafie, a Ty nie za bardzo wiesz, gdzie jest ta szafa, ale kiedy ją znajdziesz, otworzysz i założysz tą szatę, na zawsze będziesz wolny. Tak to wygląda. Dziedzictwo, które jest w Chrystusie, obejmuje bardzo wiele sfer dotyczących naszego życia. I kiedy zaczynamy to dziedzictwo odkrywać, odkrywamy, że możemy w darze z łaski, zupełnie bez wysiłku z naszej strony, doświadczyć ogromnych przemian, nad którymi pracowaliśmy czasami długie, długie lata, nic nie osiągając, albo osiągając coś, co nas nie zadowala. Podczas gdy poznając to dziedzictwo, które mamy w Chrystusie, możemy co chwilę wydobywać stamtąd kolejne dary, które będą zupełnie wywracać na lewą stronę nasze doświadczenie. Myślę, że bardzo wielu wierzących ludzi tkwi w więzieniu potrzeby samorozwoju i w więzieniu potrzeby zmieniania swojego życia. I ja rozumiem, że wiele osób, które podjęło się pracy nad własnym rozwojem i nad zmianami, uzyskało jakieś rezultaty. Zwykle te jakieś rezultaty są czymś, co daje nam poczucie, że to ma sens i powinniśmy to robić jeszcze bardziej. Ale jeśli spojrzymy na to od strony takiego rzeczywistego poznania Boga i rzeczywistego doświadczenia Go, to jest to tak, jakby ktoś, kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem zasługującym na piekło, postanowił być mniejszym grzesznikiem. Kiedy będziesz popełniał mniej grzechów, czy pójdziesz do lepszego piekła? Możesz oczywiście być bardziej przyzwoitym grzesznikiem. I kiedy osiągniesz poziom bycia bardziej przyzwoitym grzesznikiem, możesz zaprzeć się, żeby stać się jeszcze przyzwoitszym grzesznikiem. Ale to nie doprowadzi nas do zbawienia. Po prostu pójdziemy do piekła jako trochę lepsi grzesznicy niż inni. Ale jeśli chodzi o doświadczenie dziedzictwa w Chrystusie, to w Biblii nie ma napisanego czegoś takiego. Chrystus za ciebie umarł, ty dziadu jeden. Więc przyjmij przebaczenie za wszystkie grzechy do tej pory popełnione i od teraz to musisz zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby już więcej nie grzeszyć. A jak zgrzeszysz, to biada ci. I w ogóle, od teraz wszystko jest pod kontrolą twojego wysiłku. Musisz wznieść się na wyżyny moralne, być najprzyzwoitszym człowiekiem na świecie, bo jeśli nie, no to idziesz do piekła. Nic takiego w Biblii nie jest napisane. W Biblii jest napisane, że Bóg uwalnia nas od winy i oczyszcza nas z nieprawości. Co to znaczy? On oczyszcza nasze wnętrze z tego, co pragnęło grzechu. Jeśli w twoim wnętrzu przez cały czas jest wielkie pragnienie tego, by grzeszyć, by robić rzeczy złe, a ty siłą woli zapierasz się, żeby tego nie robić, koniec końców czyny nie mają miejsca, ale twoje wierzące wnętrze jest pełne rozpaczy, że nie możesz sobie dzisiaj porządnie nagrzeszyć. Twoje wnętrze jest pełne głodu w stosunku do owego grzechu, a z drugiej strony twój umysł jest pełen dumy, że udaje ci się kontrolować. Cudowne dzieło Zbawiciela w twoim życiu widać się dokonuje. Nie. To nie jest wolność. Wolność jest wtedy, kiedy Bóg wyjmuje z ciebie twoją nieprawość. Nie musisz o tym nigdy więcej myśleć, nie musisz nad tym się zastanawiać, nie musisz okiełznać swojego wnętrza, dlatego że jesteś wolny w Chrystusie. I ta wolność nie jest zadeklarowana, nie jest urojona, jest prawdziwa. Kilka miesięcy temu nagrywany był ze mną program, jeden z odcinków programu Ocaleni. A tak swoją drogą wczoraj był nagrywany Jacek Kurzela. Ci z was, którzy go kojarzą z obozu, będą mogli obejrzeć go w programie Ocaleni w ciągu najbliższych tygodni. Ale pod koniec tego programu, kiedy mówiłem o swoim uwolnieniu z nałogu, jak to nastąpiło, że kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, to mój nałóg, cała presja, wszystko cokolwiek tego dotyczyło, zniknęło jak przebity balon. Nigdy więcej się nie odezwało. Nigdy nie powstały we mnie kolejne pragnienia, nie powstały we mnie żądze, które trzeba było zwalczać, okiełznać, męczyć się z nimi. To po prostu znikło, zostałem naprawdę uwolniony. Człowiek, który prowadził ten program i który na co dzień spotyka się z ogromną ilością uzależnionych ludzi, którzy dziś nie piją, dziś nie ćpają, ale ich codzienność to jest nieustająca walka. Powiedział mi coś takiego, nie wiem, czy to zostało wyemitowane, czy to zostało powiedziane tylko w studiu, ale powiedział, nie wyobrażasz sobie, jak wielu ludzi, z którymi mam do czynienia, marzy o tym, żeby doświadczyć czegoś takiego jak ty. Dostałem coś od Chrystusa. To jest część dziedzictwa, które ma nam do przekazania. To jest wolność. Bóg ma dla ciebie, drogi bracie, droga siostro, autorytet. On stawia cię w pozycji władzy. Jesteś rodem królewskim i kapłańskim. Łatwo coś takiego zadeklarować i przyjąć się taką prawdę jako fakt biblijny odnoszący się do wierzących ludzi. Ale co to znaczy w praktyce? Jeśli jesteś królem, to znaczy, że jesteś w pozycji władzy. To znaczy, że kiedy wydasz polecenie, to ktoś musi to zrobić. Jeśli wejdziesz w swoje królowanie, to możesz zobaczyć, że kiedy o czymś mówisz, to stado aniołów pędzi, by to wykonać. Kiedy do Jezusa przyszedł setnik, prosząc o uzdrowienie swojego sługi, wtedy wypowiedział takie słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, mój sługa będzie uzdrowiony. Wiem, dlaczego tak się dzieje. Jestem człowiekiem podległym władzy i wiem, że jak cesarz powie coś w Rzymie, to ja muszę to zrobić. On siedzi na swoim tronie i może to powiedzieć, ale kiedy to powie, dotyczy to wszystkich nas i my musimy to zrobić i nie ma od tego odwołania. I mam ludzi pod sobą, jestem dowódcą, mogę siedzieć w swoim namiocie i mogę powiedzieć do swoich żołnierzy, że mają zdobyć tą, a tamtą wioskę i mogę siedzieć dłubiąc w nosie, a wioska i tak będzie zdobywana. I wiem, Panie, że z Tobą jest tak samo. Ty możesz być tu, ale jeśli powiesz, że mój sługa ma być uzdrowiony, to w tym niewidzialnym świecie coś się stanie. To uzdrowienie dojdzie do niego. On to powiedział. I Jezus, słysząc te słowa, powiedział: nigdzie w Izraelu nie znalazłem kogoś, kto by miał taką prostą, taką prawdziwą wiarę, jak ten poganin. Potrzebujemy wierzyć. Bóg daje ci autorytet. Czyni cię królem. I wiecie, możemy to zrozumieć w głowie i sprawdzić, czy będzie to działało tak, jakbyś był magikiem. Może ci przyjść do głowy, że będziesz teraz wypowiadał różne dziwne rzeczy i w ten sposób to testował. Nie rób tego dlatego, że dowiedziałeś się tego ode mnie. Zrób to w momencie, kiedy odkryjesz to w objawieniu. Wtedy to zacznie działać. To, co zrozumie twój umysł, jest martwe. To, co odbierze twój duch, jest żywe. Mapa o jakimś regionie jest martwym kawałkiem papieru. Ale kiedy wejdziesz do tego regionu i zobaczysz masę drzew, zobaczysz ryby w rzece, zwierzęta dookoła, wejdziesz w żywą rzeczywistość, w której ta mapa, ta martwa mapa, pomoże ci się poruszać. I taka jest różnica między wiedzą a doświadczeniem. Dobrze jest, jeśli wiemy pewne rzeczy, ale nie możemy pomylić wiedzy z doświadczeniem. Jesteśmy kapłanami. I co to znaczy? Kapłan to ktoś taki, kto przychodzi do Boga w imieniu ludu i przychodzi do ludu w imieniu Boga. To jest ktoś, kto jest w stanie przynieść z nieba dla innych te rzeczy, których oni sami sobie nie są w stanie przynieść. Możesz pójść tam po uzdrowienie, po uwolnienie, możesz pójść tam po najróżniejsze skarby. Możesz pójść tam i przynieść dla ludzi rozwiązania i cuda, których potrzebują. Wczoraj, kiedy jechałem samochodem, zadzwonił do mnie jeden ze znajomych. Byliśmy tam na nabożeństwie, byliśmy razem z Jackiem i później modliliśmy się w małych grupach. I on zadzwonił taki podekscytowany, nie miał numeru do Jacka, ale zadzwonił właśnie po to, by ten numer zdobyć i powiedział: muszę się podzielić z nim pewną historią. Razem, kiedy modliliśmy się tam w grupie, ktoś poprosił, abyśmy pomodlili się na odległość o osobę, która umierała i dla której nie było najmniejszej nadziei. To już była kwestia dosłownie godzin, może dni i z medycznego punktu widzenia nie było żadnej nadziei. Ale kiedy modliliśmy się tam w tej sali razem, okazało się, że ten człowiek został całkowicie uzdrowiony, już jest poza szpitalem i w ogóle ma się dobrze i lekarze tego nie rozumieją. Niesamowite, prawda? Pamiętam, jak kiedyś zawieziono mnie do człowieka, który znajdował się właśnie w takim stanie, że powiedziano już, że nie ma nikt żadnego pomysłu, jak można by było mu pomóc, że jedyne, co pozostaje, to oczekiwanie na śmierć. Kiedy weszłem do jego sali, ciężko było tam w ogóle się jakoś wpasować, bo był tak obwarowany różnego rodzaju aparaturą, że kiedy tam stanęliśmy, to musieliśmy uważać, żeby nie wykonać jakiegoś gwałtownego ruchu, poprzez który moglibyśmy coś poprzestawiać czy pozrywać. I patrzyłem na tego człowieka i rzeczywiście sobie pomyślałem, no jeśli kiedykolwiek widziałem kogoś bliskiego śmierci, to właśnie jest to on. I powiem, że kiedy wyszłem, pomyślałem sobie, nie wiem, czy w ogóle to miało sens. Wyrwali mnie z tej konferencji, zjedli mi całą przerwę na to, żebym odwiedził owego człowieka. Nie było z nim najmniejszego kontaktu. I jasne jest to, że umrze i pewnie nawet dla niego żadnego znaczenia nie miało to, że kiedy leżał tam w śpiączce, ktoś przyszedł do jego sali, żeby się modlić. Byłem całkowicie przekonany o tym, że to nic nie dało. Czasami nasze przekonania są mylne. Dowiedziałem się później, że ów człowiek niedługo potem się wybudził, a jego organizm w zupełnie nienaturalny sposób zaczął dochodzić do poprawy i bardzo szybko wyszedł. Wiele razy miałem do czynienia z tego typu sytuacjami. I nieraz mógłbym powiedzieć, że jeśli chodzi o moją ocenę sytuacji, to miałem niewiele poczucia, że cokolwiek może się zmienić. I kłamałbym, gdybym powiedział, pełen wiary. Przeszedłem, przejąłem kontrolę nad sytuacją, postawiłem tego umierającego człowieka na nogi. Nie, kłamałbym, gdybym wchodził w taką postawę. Nieraz modliłem się o ludzi, mając takie poczucie, to chyba jest koniec. Cieszę się, że czasami się mylę. Więc spójrzmy na ten list raz jeszcze. Pomyślmy o tym w taki sposób. Apostoł Paweł, pisząc list do ludzi, których szczególnie kochał, których, powiedzmy, bardzo lubił, on miał z nimi osobiste relacje, to nie byli jego parafianie, to byli jego kochani przyjaciele, to były jego duchowe dzieci, to byli ludzie, na których niesamowicie mu zależało. I kiedy pisał do nich, napisał, o co się modli dla nich. Napisał, że modli się o to, aby doświadczyli ducha mądrości objawienia, bo kiedy tego doświadczą, będą mieli to, co on ma, wejdą w tą rzeczywistość, w której on się porusza, będą doświadczać wszystkich tych duchowych skarbów, które są przeznaczone dla Bożych dzieci żyjących na wyżynach niebieskich. Przestanie być to dla nas tylko teorią, a zaczniemy uczestniczyć w tym. To, o co wierzący człowiek powinien walczyć o objawienie, powinien walczyć o doświadczenie Boga, powinien spędzać czas w modlitwie. My potrzebujemy czytać Słowo, słuchać dobrych nauczań, potrzebujemy studiować fajne opracowania biblijne, ale pamiętajmy, że mapa to coś innego niż rzeczywistość, do której owa mapa się odnosi. Więc jeśli masz już trochę wiedzy, to musisz zrobić wszystko, co tylko możesz, by doświadczyć tyle objawienia, by to, co wiesz, stało się krainą, której doświadczasz, a nie krainą, o której wiesz, że inni jej doświadczyli. To jest twoje dziedzictwo w Chrystusie. I to ty masz kroczyć w pełni tego dziedzictwa, to ty masz doświadczyć tego dziedzictwa. Więcej wiedzy nie da ci tego, ale więcej objawienia sprawi, że zaczniesz w tym funkcjonować. Potrzebujemy objawienia. Wstańmy, pomódlmy się przez chwilę. Ojcze, dziękuję Tobie za wszystko to, co mamy w Twojej łasce. Panie, bez względu na to, jak bardzo nam wydawało się to odległe czy bliskie, Ojcze, wiemy, że możemy doświadczyć nieporównywalnie więcej niż to, czego doświadczyliśmy do tej pory. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nie chcesz tego przed nami ukrywać. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz nas wspierać w poszukiwaniach.